sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Pięć minut po godzinie 19, zatem rozpoczynamy drugą część audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Kłaniają się realizujący program Krzysztof Jankowski oraz w studiu
Wojciech Bernard
i Grzegorz Hołasik. Na początek najważniejsze informacje agencyjne.
Po pierwszej połowie spotkania 16 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy w meczu na szczycie warszawska Legia remisuje przy Łazienkowskiej z Górnikiem Zabrze 0-0. We wcześniej zakończonym już spotkaniu Śląsk Wrocław przegrał z gdańską Arką 1-2. Kamil Stoch zajął drugie miejsce w pierwszych w tym sezonie indywidualnych zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich, które odbyły się w Wiśle. Lepszy od Polaka był tylko Japończyk Junshiro Kobayashi, a trzecie miejsce na podium wywalczył Austriak Stefan Kraft. Łukasz Kubot i Marcello Melo nie zdołali wywalczyć zwycięstwa w rywalizacji deblistów podczas kończącego sezon tenisowego turnieju ATP Finals w Londynie. W finałowym meczu polsko-brazylijski duet przegrał z fińsko-australijską parą Henri Kontinen i John Peer 4-6 i 2-6. Szczypiornistki Wistalu Gdynia z kompletem porażek na koncie zakończyły występy w fazie grupowej Ligi Mistrzyń. W ostatnim swoim spotkaniu uległy na wyjeździe drużynie CSM Bukareszt 22-34. A w Ekstraklasie koszykarzy porażka drużyny BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski, która przegrała we Wrocławku z Anwilem 76-78.
Do godziny 20 przygotowaliśmy dla Państwa m.in. dwa konkursy, w których będzie można wygrać dwuosobowe bilety na mecz Poznań, na mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock. To spotkanie za tydzień w niedzielę o 15.30 na Inea Stadionie, zatem proszę być czujnym. Ponadto obszerny blok żużlowy o tym, jak zakończyła się kampania transferowa w Gnieźnie, w Rawiczu i w Poznaniu. Będzie o jubileuszu Szkolnego Klubu Olimpijczyka w Racocie. Będzie o zawodach w gimnastyce artystycznej i na ergometrze wioślarskim. Takie zawody w Wielkopolsce odbyły się w ten weekend. Także oczywiście magazyn Wielkopolskie Gole, czyli przegląd niższych lig piłkarskich w naszym regionie, ale nie tylko. To wszystko do 20. Zatem proszę zostać z nami.
Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my years like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough, I'm the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece, and yet I'm half diseased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. Leave the body of my soul to be a part of it. I do it.
what it takes. Whatever it takes.
Ze względu na to, że pierwsza część spotkania Górnika Zabrze w Warszawie z Legią została przedłużona o ładnych kilka minut, wręcz została przerwana ze względu na zadymienie po racach, no to dopiero rozpocznie się za chwilę druga część spotkania tego widowiska. Do przerwy przypomnę, Górnik remisuje z Legią 0-0. No ale skoro piłka nożna, no to mamy dla Państwa od razu konkurs, o którym mówiłem, czyli do wygrania bilet podwójny na mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock. To spotkanie w niedzielę o 15:30 na Inea Stadionie. Konkurs tak jak poprzednio SMS-owy. Trzeba wysłać SMS-a o treści Radio Poznan, odpowiedź na pytanie oraz swoje imię, nazwisko na numer 71601. Wygra pierwszy SMS z poprawną odpowiedzią. A pytanie brzmi: który z piłkarzy Lecha obchodzi wczoraj 25 urodziny? Który z piłkarzy Lecha Poznań wczoraj obchodził 25 urodziny? 71601, Radio Poznan, odpowiedź na pytanie oraz swoje imię i nazwisko. Pierwszy SMS, przypomnę, z poprawną odpowiedzią wygra podwójny bilet na mecz Lecha z Wisłą Płock. Kartę kibica trzeba mieć albo szybko ją wyrobić, jeżeli ktoś wygra nasz konkurs. A my teraz będziemy mówić o czarnym sporcie.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
W kontekście przede wszystkim ruchów organizacyjnych i transferowych. Najpierw zaglądamy do Gniezna. Na dzień przed zamknięciem okienka transferowego działacze GTM-u Startu zakończyli bowiem budowanie drużyny na kolejny sezon. Do kadry dołączył w ostatniej chwili Szwed Kim Nilsson. Beniaminkowi pierwszej ligi udało się też znaleźć sponsora strategicznego. Jest nim firma Car Gwarant. O przyszłorocznych planach klubu z działaczami rozmawiał Rafał Muniak.
Rafał Wojciechowski, menedżer sportowy klubu
Car Gwarant Start Gniezno. Nowy sponsor daje nam nowe możliwości, jest pewną gwarancją na zabezpieczenie budżetowe, gwarancją także na odniesienie kolejnych sukcesów.
A jaki budżet jest potrzebny, żeby spokojnie pojeździć w pierwszej lidze w przyszłym sezonie?
Budżet wzrośnie o 100%. Bartek Kapczyński, koordynator do spraw marketingu Start Gniezno. Porównując do tego, co miało miejsce w drugiej lidze, przejęliśmy na około 1 200 000, 1 300 000, czyli teraz 2 600. Taki budżet jest planowany na sezon 2018. Cały czas szukamy nowych podmiotów, nowych sponsorów. Wiadomo, to wiąże się z różnymi spotkaniami, wyjazdami. Mamy pierwszy tego efekt w postaci sponsora tytularnego Car Gwarant, który wzmocni nas na najbliższy rok, a ja mam nadzieję, że na najbliższe 4 lata.
Rozmawiajmy o przyszłorocznym składzie drużyny.
Porozumienie osiągnęliśmy z piątką seniorów, która jechała w finale, czyli Marcin Nowak, Mirek Jabłoński, Adrian Gała, Oliver Benson, Eda Krzmar oraz z juniorami. Tu na zasadzie wypożyczenia będzie Norbert Krakowiak, Damian Stalkowski oraz nowa twarz junior w zespole, również na 2-letni kontrakt, bo przypominam, że te wszystkie kontrakty są na 2 lata zawarte. Maksymilian Bogdanowicz, który przychodzi do nas z Ostrowa, startował jako junior w zawodach drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Obserwowałem go, wiem, że ten zawodnik ma duży potencjał.
Jakie są zadania klubu na przyszły sezon?
Będziemy walczyć o zwycięstwa. Zwycięstwa przede wszystkim w Gnieźnie, a na wyjeździe będziemy chcieli sprawić pewno jakieś niespodzianki, chociażby pozytywną postawą, może i wynikiem zaskoczymy niektórych ekspertów. Oczywiście, no, każdy sportowiec walczy jak najwyższe laury. Naszym podstawowym celem jest utrzymanie się spokojnie, nabranie stabilizacji w pierwszej lidze, zanim zaczniemy walczyć o coś więcej tak naprawdę w tej lidze. To będą kolejne sezony 2019 lub 2020. Wtedy będziemy się chcieli bić o czołówkę, można powiedzieć. A w tej chwili chcemy zaskoczyć i być może włączyć się jako taki czarny koń, na którego tak naprawdę nikt nie stawia, w walkę o awans do tej pierwszej czwórki.
Mirosław Jabłoński, kapitan gnieźnińskiej drużyny.
Menadżer wspomniał o tym, że nie jedziemy o awans do Ekstraligi, jedziemy o to, żeby się spokojnie utrzymać, a być może sprawić jakąś niespodziankę większego formatu, więc jedziemy na luzie, tak jak w tym roku jechaliśmy, gdzie nikt przed nami nie stawiał celu tak naprawdę awansu do pierwszej ligi, a udało się to wykonać i to za pierwszym podejściem, więc tutaj tak samo będziemy starać się po prostu pokazać z jak najlepszej strony i zdobyć jak najwięcej punktów w każdym pojedynczym meczu i biegu.
A co jeszcze w gnieźnińskiej drużynie, że w nowym sezonie nie poprowadzi jej Krzysztof Jabłoński, który związał się z klubem z Zielonej Góry. Natomiast nowy klub w drugiej lidze wystąpi, ale będzie to nowy, stary klub. Będzie się nazywał Unia Kolejarz Rawicz. Dzięki fuzji Kolejarza i Unii właśnie zostanie uratowany rawicki Żużel. Z powodu kłopotów finansowych Kolejarz miałby problemy z wystawieniem w przyszłym roku swojej drużyny. A tak będzie mógł to zrobić dzięki drużynie Fogo Unii Leszno, czyli drużynie ekstraligowej. O tej fuzji w materiale Jacka Marciniaka.
Po tak trudnym sezonie poprzednim analizowaliśmy sytuację i bardzo trudno byłoby samemu Kolejarzowi wystartować.
Andrzej Kuźbicki, prezes Kolejarza Rawicz.
A jeżeli do tego by doszło, to pewnie scenariusz powtarzałby się jak w ciągu ostatnich kilku sezonów, czyli złe porażki.
W ten sposób został uratowany Żużel w Rawiczu?
To na pewno, na tym najbardziej nam zależało. Może nie wszyscy są zadowoleni z tego powodu, że jest ta fuzja, ale to był naprawdę jedyny sposób uratowania Żużla w Rawiczu.
A władze Rawicza?
Bardzo pozytywnie podchodzą do tematu, zdają sobie sprawę z wagi sytuacji, z wagi finansowej tego sportu. Nie jest to też w ten sposób, że zupełnie odpadną nam problemy. Tak samo będziemy musieli poszukiwać sponsorów i organizować zawody.
Pomysł zrodził się parę miesięcy temu, gdzie doszliśmy do wniosku, że bardzo mocno Leszczyńska Unia pracuje z młodzieżą. Bardzo mocno przykładamy się do szkółki leszczyńskiej żużlowej, do pracy z młodzieżą.
Ireneusz Igielski, Fogo Unia Leszno.
Tak naprawdę po tym sezonie zrobiliśmy sobie taką burzę mózgów i okazało się, że no mamy tych chłopaków tyle, że pewnie wystarczyłoby, żeby stworzyć dodatkową drużynę. Niekoniecznie dobre rozwiązanie jest to, żeby nasza młodzież, tak naprawdę dopiero uczą się tego żużlowego rzemiosła, jeździli po całej Polsce, po Krakowach, Rzeszowach czy Grudziądzach. Fajnie byłoby, żeby gdzieś tutaj jeździli może bliżej Leszna, bliżej domu. Ma to być zaplecze, przede wszystkim taki poligon doświadczalny i miejsce, gdzie ta nasza młodzież może jeździć, ale żeby ta młodzież mogła jeździć, rozwijać się, żeby mogła się przede wszystkim uczyć i nabierać tych żużlowych lekcji, potrzebowaliśmy wsparcia w postaci doświadczonych zawodników, bo jednak stworzenie samej młodzieżowej drużyny to niczego dobrego by nam tutaj nie wniosło. Pewnie wręcz przeciwnie, pewnie skutek mógłby być odwrotny. Dlatego też właśnie pomysł, żeby liderami tej drużyny byli i Adam Skórnicki, no i Damian Baliński. Udało nam się ten plan zrealizować, także mamy dwóch leszczyńskich zawodników na pozycjach seniorskich, którzy mają pociągnąć cały zespół.
Czy w tej drużynie będą mogli jeździć, występować na przykład juniorzy Unii, czyli Bartosz Smektała, Dominik Kubera, Brady Kurz?
Zapis, że zawodnicy do 23 roku życia będą mogli sobie swobodnie migrować pomiędzy jedną a drugą drużyną. Tu jest tylko takie małe zastrzeżenie, że zawodnicy, nasi młodzieżowi Unii Leszno, którzy w 2017, czyli w ubiegłym sezonie, byli członkami kadry narodowej juniorów, oni akurat nie mogą, mówimy tu konkretnie o dwóch zawodnikach, czyli o Bartku i o Dominiku, oni akurat nie mogą jeździć w Rawiczu na pozycjach juniorskich. Mogą oczywiście jeździć w Rawiczu, ale na pozycjach z numerami 1-5, ewentualnie 9-13.
Ciekawy eksperyment.
Bardzo ciekawy eksperyment. Świetny poligon doświadczalny przede wszystkim dla nas.
Czy według pana dzięki tej fuzji więcej kibiców pojawi się na stadionie w Rawiczu?
Myślę, że tak, ponieważ spora grupa kibiców jeździ na Ekstraligę. Liczę na to, że będą to inne dni. Druga liga soboty, Ekstraliga niedzielę. Unia w Ekstralidze będzie miała wyjazd, no to tym bardziej w sobotnie, w popołudnie będziemy mogli zagościć większą grupę kibiców z Leszna okolic, Rawicza okolic i tak dalej.
Tyle informacji z Rawicza w połączeniu z Lesznem. Teraz zaglądamy także na poznański Golęcin, gdzie kolejny wielkopolski drugoligowiec, czyli ekipa PSŻ-u, również zakończył ruchy transferowe.
Zamknięty skład zespołu na sezon 2018. To były intensywne dwa pierwsze tygodnie listopada.
Zanim powiem, kto przybył, to kto został.
Arkadiusz Ładziński, prezes PSŻ-u Poznań.
Frederik Jakobsen, Władimir Borodulin, Mateusz Borowicz, Daniel Pyter, Marcel Kaiser. Ta podstawowa piątka została. Z juniorów został Kevin Pfeiffer, który też w ubiegłym roku z nami jeździł. A do tego, jeśli chodzi o zawodników, którzy doszli, to z polskich seniorów Michał Łopaczewski, który w ubiegłym roku jeździł w Opolu, ale przede wszystkim bardzo dobrze pokazał się tu na ćwierćfinale indywidualnych mistrzostw Polski. Do tego doszedł, myślę, że jeden z lepszych zawodników drugiej ligi, Dawid Bellego, Francuz, który w ubiegłym roku był filarem drużyny z Krosna. Doszedł jeszcze Kus z Czech i Dilger z Niemiec. To takie uzupełnienie tego składu zagranicznego i Jonas Jorgensen to zawodnik, młody zawodnik duński. Tak jak w ubiegłym roku o tym może dużo nie mówiliśmy, to już chcemy awansować do playoffów, aczkolwiek to jest jakby jedna rzecz, co my chcemy, bo należy zwrócić uwagę na bardzo mocne zespoły, które się też pozmacniały. Opole ma Ułamka, Stal Rzeszów ma Henkoka i Tomka Jędrzejaka, Unia Leszno Rawicz, bo to jest bo to jest taki zespół. Tam będzie jeździł Damian Baliński, Adam Skórnicki, do tego Smektała Kubera. To też będzie bardzo mocny zespół. Tak naprawdę nie ma zespołu, który by nie miał minimum dwóch, trzech dobrych jeźdźców. No a to powoduje, że tych chętnych do tego playoffu, to ja myślę, że jest na 7 drużyn, to też 6 jest takich chętnych.
Musieliście się wzmocnić, żeby ten wynik był co najmniej taki jak w zeszłym roku.
Tak, dokładnie. Musieliśmy się wzmocnić, ale my chcieliśmy się przede wszystkim wzmocnić z jednego powodu. Chcieliśmy i chcemy, żeby te mecze na Golęcinie były ciekawsze, żeby zawodnicy, którzy będą jeździli w naszej drużynie, no, przyciągały kibiców, bo no, teraz to już są tacy zawodnicy, że to powinno to pozwolić zwiększyć frekwencję. Aczkolwiek jest także kolejny pozytyw tych transferów, bo o Poznaniu znowu się nie mówi dużo, czyli tak jak w ubiegłym roku skazywano nas na 6-7 miejsce. W tym roku też tak widzę, że wszyscy nas skazują na takie 6-7 miejsce, co tak naprawdę mnie cieszy, bo będziemy, myślę, no, dość mocnym czarnym koniem tych rozgrywek.
W 2017 roku zespół startował pod szyldem Naturalna Medycyna PSŻ Poznań. Czy jeśli chodzi właśnie o otoczkę sponsorską, zapewnienie budżetu na przyszły rok, to też już macie domknięte?
Tu cały czas pracujemy, bo ta praca zaczęła się od ostatniego biegu w sezonie 2017 i cały czas pracujemy. Z Naturalną Medycyną jesteśmy związani umową do końca roku 2017. Też już jesteśmy gdzieś tam po pierwszych rozmowach, ale także szukamy nowych firm i to, co mogę powiedzieć, to właśnie zaczynamy wprowadzać lada moment, to już kibice będą wiedzieli, a przede wszystkim duża część firm, albo przynajmniej część firm, do naszej oferty partnerskiej, bo mam taką ofertę partnerską, chcemy wprowadzić śniadania biznesowe, chcemy zapraszać firmy, żeby mogły się pokazać, żebyśmy mogli po prostu coś więcej dać tym firmom niż do tej pory, czyli chcemy po prostu, żeby te firmy ze sobą zaczęły współpracować, no i będziemy zapraszali kolejne firmy, bo oczywiście ten budżet musimy dopiąć tak, żeby było to tak jak w tym sezonie, czyli wszystko poukładane, wszystko rozliczone w odpowiednim i dobrym czasie.
Oby tak było. Tyle jeśli chodzi o Żużel w naszej audycji. Patrzymy co w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Legia Warszawa remisuje z Górnikiem Zabrze 0-0, 55. minuta spotkania. Znowu wideoweryfikacja w roli głównej, ale słusznie. Przypomnę, w pierwszej części spotkania nie uznał sędzia bramki dla Górnika, dopatrując się spalonego, który faktycznie był. Natomiast przed chwilą, dopatrując się faulu bramkarza Górnika Loski na niezgodzie z Legii Warszawa, sędzia podyktował 11, ale po wideoweryfikacji wycofał swoją decyzję i rzutu karnego dla warszawskiej Legii. Nie było w 56 minucie cały czas w meczu na szczycie 0-0. Natomiast nasz konkurs o bilety na mecz Lecha z Wisłą Płock w kolejnym meczu Ekstraklasy w Poznaniu wygrał pan Łukasz Kozłowski, bo jako pierwszy przysłał SMS-a, że 25. urodziny z piłkarzy Lecha obchodził wczoraj Fernand Demarco. Siedział wczoraj na ławce rezerwowych. Panie Łukaszu, gratulujemy.
I w tym przypadku żadnej wideoweryfikacji nie potrzebujemy. Jeszcze rezultat zakończonego już meczu pierwszej ligi koszykarek. Derby w Swarzędzu. Miejscowy lider przegrał ostatecznie z pomarańczarnią MKS-em Poznań 42-53.
Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Po piosence przeniesiemy się do Racotu na olimpijski jubileusz.
Lat minęło w przypadku Szkolnego Klubu Sportowego Jantar, jak jeden dzień, no i 30 lat minęło jak jeden dzień w przypadku klubu Olimpijczyka Jantar działającego w Racocie. Prezes Wojciech Ziemniak, prezes od zawsze, inicjator. Panie Wojtku, w dwóch słowach, jak to się zaczęło?
No niewinnie. Młodzież oczekiwała w szkole w Racocie raz w UEFIS-y z prawdziwego zdarzenia. Trafił im się właśnie Wojciech Ziemniak. A po drugie chcieliśmy te wszystkie działania, które rozpocząłem w tej szkole z młodzieżą, ubrać w formy organizacyjne. I na pierwszym wyjeździe w górach w Międzygórzu postanowiliśmy na wieczornym spotkaniu, to powołamy taki szkolny klub sportowy Jantar. Po powrocie nadaliśmy mu imię Jantar. To jest nawiązując do stadiny koni i konia, który miał imię Jantar i był tutaj takim znanym. I tak to się zaczęło.
Zaczęły się fantastyczne wyjazdy krajowe, fantastyczne wyjazdy zagraniczne, cały czas bardzo blisko polskiego i nie tylko olimpizmu.
Na pewno. No, dzisiejszy jubileusz jest także podsumowaniem tych 35 lat. Będzie wydana książka i książka ma tytuł 500 wojaży Jantara, 500 wyjazdów krajowych, bo dwa lata temu została wydana książka 50 wyjazdów zagranicznych. Pikniki olimpijskie, centralne inauguracje Dni Olimpijczyka, obozy w Śremie, biwaki, wiele, wiele innych wyjazdów na imprezy sportowe, na kibicowanie w kraju i za granicą. No i oczywiście najważniejszym to było 12 wyjazdów na Igrzyska Olimpijskie.
Który moment z działalności i SKS Jantar, i Klub Olimpijczyka Jantar był dla Pana osobiście najbardziej wzruszający?
Nie da się chyba tutaj porównać. Jeżeli jest to kilkaset wydarzeń, to nie jestem w stanie sklasyfikować. Na pewno wyjazdy na Igrzyska, czy bycie przy zdobyciu złotego medalu przez polskiego sportowca jest chyba tym pragnieniem każdego kibica.
Racocko, olimpijsko, działacie dalej?
Oczywiście tak. Jak chodzi o Igrzyska Olimpijskie, to już niebawem za 3 miesiące będą kolejne igrzyska w Korei, w Pjongczang. Oczywiście tam wybieramy się. Robimy to, co robiliśmy do tej pory, będziemy kontynuować.
Podczas jubileuszowych uroczystości też spotyka się wielu ludzi mocno związanych, kojarzone twarze ze szkolnym klubem sportowym Jantar, z klubem Olimpijczyka. Jantar, panowie, przedstawcie się.
Artur Opas, Paweł Kaczmarek.
Panie Arturze, pan podobno był przy tych narodzinach.
No tak, udało się być. Jako 11-latek miałem okazję brać udział w wycieczce do Międzygórza. No wtedy właśnie powstał ten klub. No i tak przez 35 lat jesteśmy razem.
Złapaliście bakcyla, kiedy pan tutaj trafił?
No ja miałem to szczęście, że zaraz po studiach zacząłem pracować w szkole podstawowej w Racocie. No i tak trwa to do dzisiaj, więc jestem cały czas związany z tym SKS-em. Wprawdzie nie byłem założycielem, ale od samego początku już jako absolwent liceum, a potem jako nauczyciel, teraz jako dyrektor uczestniczę tutaj w życiu sportowym tej szkoły z wielką, wielką radością.
Mieliście wtedy inspirację takiego WF-isty, troszkę szalonego, pana Wojtka Ziemniaka.
No zgadza się, no gdyby nie Wojtek, no to pewnie nie powstałby klub, a gdyby powstał klub i nie byłoby tego parowozu, który pociągnie ten pociąg, na pewno by się nie udało. Wojtek ma szalone pomysły, pociągnął nas za sobą. No w tej chwili staramy się mu dorównać i pomagać, aby to dalej funkcjonowało.
Komunikacja poszła tak daleko do przodu, że w tej chwili no, wszystko zorganizować jest 10 razy łatwiej niż kiedyś. Jak robiliśmy pierwszy wyjazd do Barcelony, to praktycznie bez telefonów, bez internetu, mnóstwo wizyt w ambasadzie hiszpańskiej. W tej chwili takie sprawy odbywają się dużo, dużo łatwiej.
Przyznam szczerze, że to pytanie do pana Pawła było trochę prowokacyjne, bo spodziewałem się, że powie, młodzież teraz zupełnie inna, im się zupełnie chce. Jak to jest?
Nie, młodzież się chce. Oczywiście mają wiele innych pokus, tak jak było tutaj powiedziane wcześniej, telewizja, internet. Natomiast jeżeli się przedstawi dobrą ofertę, możliwość spotkania ciekawych ludzi, oni na pewno za tym pójdą. I w ten właśnie sposób musimy działać, pokazywać, że nie tylko te media społecznościowe, nie tylko elektronika jest ważna, tylko kontakt z tym żywym człowiekiem jest najważniejszy. I nie zastąpi go nic.
Życzymy kolejnych lat udanej działalności Klubu Olimpijczyka. 28 minut po godzinie 19. Jedną z dyscyplin olimpijskich jest gimnastyka artystyczna i przez 3 ostatnie dni w Poznaniu rozgrywane były bardzo ciekawe międzynarodowe zawody właśnie w tej dyscyplinie.
Pani Anna Trojman, sędzia główna zawodów, które odbywają się w sali Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, zawodów w gimnastyce artystycznej.
Mamy tutaj turniej międzynarodowy w gimnastyce artystycznej, jest to już 14 turniej organizowany w Poznaniu. Są to poznańskie koziołki. Gościmy zawodniczki z Ukrainy, z Czech i z Polski, z całej Polski, najlepsze zawodniczki. Jest łącznie 230 startujących dziewczynek. Różne kategorie wiekowe mamy od 2010 aż do seniorek. Dziewczęta prezentują się we wszystkich układach z wszystkimi przyborami gimnastycznymi. Jest Jest to skakanka, obręcz, piłka, maczugi i wstążka.
Seniorki, w gimnastyce artystycznej to wciąż mówimy o młodych zawodniczkach.
Tak, w gimnastyce artystycznej to dziewczęta, które mają 17-18 lat, już są seniorkami. Nawet dziewczęta 15-letnie już startują jako seniorki na Mistrzostwach Europy czy Świata.
Jak poziom można ocenić?
Myślę, że dosyć wysoki. Jesteśmy przed drużynowymi mistrzostwami Polski, juniorek i seniorek, także myślę, że poziom w wyższych kategoriach będzie bardzo wysoki.
Prezes Dąbrówki Poznań, pani Wiesława Kniat.
W młodszych grupach mamy dziewczynki, które stały na podium, wygrywały w swoich rocznikach, zdobywają medale, puchary, także nas to bardzo cieszy. Organizując taki turniej, zawsze liczymy na wsparcie. Rzeczywiście takie wsparcie otrzymujemy od Urzędu Marszałkowskiego, od Urzędu Miasta, jak również zawsze jesteśmy w stałej współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym Wielkopolska.
Maja Kocjan, zawodniczka poznańskiej Dąbrówki.
To są zawody po prostu, aby sprawdzić swoje umiejętności i po prostu zareprezentować się jak najlepiej w randze międzynarodowej i polskiej.
Co tutaj pokażesz? Coś specjalnego przygotowałaś?
Dzisiaj startuję z piłką, a jutro wystartuję z obręczą.
Które przybory są najtrudniejsze do opanowania w gimnastyce artystycznej?
No, chyba najtrudniejsza jest wstążka, bo bardzo ciężko się nią pracuje. Maczugi również, bo są dwie, no, ale jak wiadomo, wszystkie przybory nie są najłatwiejsze.
Ile musisz pracować, ile musisz trenować, żeby poziom medalu Mistrzostw Polski, bo taki masz też już przecież w swoim dorobku, osiągnąć?
To wychodzi mniej więcej 6 razy w tygodniu, czyli w dni robocze oraz soboty, po 3-4 godziny na sali spędzamy. Trenuję od 6 roku życia w szkółce, od 7 już wyczynowo 3 godziny dziennie lub 4.
Teraz masz 14 lat?
Tak, no właśnie najciekawsze imprezy zaczynają się, jak się jest juniorką lub seniorką. Ja tu w tym momencie jestem juniorką. No i dążę do tego, aby właśnie dobrze się reprezentować na tych zawodach rangi międzynarodowej i wyjeżdżać jako reprezentantka Polski na różne zawody.
Poznań ma tradycje olimpijskie nawet w gimnastyce artystycznej.
No zawsze się marzy. To jest na pewno w moim zasięgu, leży jeszcze dużo pracy przede mną.
Pośrednio będziemy też mówić teraz o dyscyplinie olimpijskiej, ale pośrednio, dlatego że ergometr wioślarski sam w sobie nie jest olimpijską konkurencją, no ale przecież wioślarstwo jest, a ergometr to podstawowy zimowy sprzęt treningowy dla wszystkich wioślarzy. A trwa kolejna edycja zmagań w wyścigach na ergometrach dla gimnazjalistów pod hasłem Pierwszy krok wioślarski na terenie powiatu poznańskiego. Rywalizację młodych wioślarzy w Czerwonaku oglądał Krzysztof Ratajczak.
Ogromny ruch w hali sportowej w Czerwonaku. Pierwszy krok wioślarski na terenie powiatu poznańskiego. Kolejna edycja. Wiceprezes WZTW, pan Marek Kurek, i wójt Czerwonaka, pan Jacek Zomerfeld. Panie wójcie, miło gościć młodych wioślarzy.
Bardzo się cieszę, że oni mogą się tu sprawdzić w tej dyscyplinie olimpijskiej. Mam nadzieję, że któryś z nich na olimpiadzie kiedyś z gminy Czerwonak też zaistnieje, albo chociażby w jednym z poznańskich klubów wioślarskich.
Pan już spróbował popłynąć na ergometrze?
Kiedyś miałem okazję, nie jest to łatwe, również na rzece, na jeziorze pływałem w łódce wioślarskiej, jest to bardzo trudny sport.
Wiceszef sportowy Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, pan Marek Kurek. Panie Marku, Czerwonak to jest kolejna jakby wioślarska przystań, bo zaczęliście tegoroczną edycję gdzie indziej.
Tak, zaczęliśmy w Kostrzynie taką imprezą połączoną z biegami. Później mieliśmy Suchy Las, gdzie duża część startujących była uczniami szkoły podstawowej numer 1. W tej chwili jesteśmy w trzecim miejscu. W sobotę już startujemy w gminie Komorniki, konkretnie szkoła podstawowa numer 2. A 5 grudnia już finał w hotelu Sheraton.
Proszę powiedzieć, jak wygląda zainteresowanie, jeśli chodzi o nauczycieli WF-u i samych uczniów, bo oni są najważniejsi podczas tej imprezy.
Jestem pod wrażeniem, zwłaszcza tego, co tutaj się dzieje. Praktycznie na 5 szkół, które istnieją w gminie Czerwonach, 4 startują, w tym w eliminacjach, zwłaszcza w Kozie Głowach, praktycznie startowali wszyscy uczniowie na poziomie klas 6 i 7.
Wiem, że tutaj jedną z nagród jest także ergometr wioślarski. Wy już macie w gminie, czy jeszcze nie?
Jeszcze na stanie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen nie mamy, wypożyczamy od właśnie zaprzyjaźnionych klubów, chociażby z KW04 Poznań.
W tym roku jest taka główna nagroda, to jest ergometr. Nie zdradzę jeszcze, jaka jest w chwili obecnej sytuacja, bo jeszcze mamy Komorniki, gdzie są duże szkoły. Bo jeszcze nie powiem, to ma największe szanse.
Oglądam młode talenty wioślarskie na ergometrze w Czerwonaku. Starosta poznański, pan Jan Grabkowski.
No powiem szczerze, że jest to spory wysiłek, muszą, ale
Oni są młodzi, oni szybko to zregenerują, ale pokazujemy im, że człowiek się czuje dużo lepiej, kiedy ten wysiłek popełni. Inaczej myśli, inaczej śpi, inaczej funkcjonuje, inaczej uczy się, ta percepcja jest inna i dlatego zawsze patronuję takim imprezom, gdzie namawiamy młodych ludzi do uprawiania sportu. On nie musi być wyczynowy, ale do pewnego wysiłku fizycznego, bo potem intelekt za tym idzie. Jak ktoś trochę się wysili, to intelektualnie też jest sprawniejszy, a przecież na tym nam zależy.
Fighting for bloodlust in a holy war. Listen up, hear the patriots shout. Times are changing. In the end, choice was clear. Take a shot in the face of fear. Fist up in the firing line. Times are changing. See a dying star, white lies, it's a man on fire. Making love with the devil hurts. Times are changing. A thin line, the whole truth. The far right, the left view. I'm breaking all those promises made. Times are changing.
Godzina 19.35 na antenie Radia Poznań, audycja w sportowym rytmie i magazyn Wielkopolskie Gole, czyli omówienie niższych wielkopolskich lig piłkarskich, ale jeszcze meldunek z piłkarskiej ekstraklasy. 70. minuta meczu w Warszawie. Legia z Górnikiem cały czas remisuje 0-0 i zanosi się na kolejną przerwę, bo my już nic nie widzimy, a to oznacza zadymienie po racach.
W takim razie zerkamy, co wydarzyło się podczas tego weekendu na boiskach niższych klas rozgrywkowych z wielkopolskich drużyn. Na początek trzecia liga, tutaj w jednym z najciekawszych meczów w Derbach Wielkopolski, Centra Ostrów przegrała z Górnikiem Konin 2-4. Ponadto Pogoń Druga Szczecin zremisowała z Wdą Świecie 1-1. Wieżyca Pelplin pokonały Energetyka Gryfino 3-0. KP Stargard Gdański przegrał z Eleną Toruń 1-2. Unia Solec Kujawski wygrała z GKS-em Przodkowo 1-0. Kotwica Kołobrzeg zremisowała z rezerwami poznańskiego Lecha 1-1. Świt Skolwin pokonał KKS Kalisz 1-0. Bez goli w starciu Sokoła Kleczew z Jarotą Jerocin, za to 5 bramek w meczu Bałtyku Gdynia z Polonią Środa Wielkopolska. Zespół z Gdyni wygrał 4-1. To przedostatnia kolejka spotkań tej jesieni. Na czele tabeli Elena Toruń, która ma 36 punktów. Z wielkopolskich drużyn najwyżej na czwartej pozycji KKS Kalisz, który traci do lidera 5 punktów.
Obiecywaliśmy dzisiaj, że w przypadku czwartej ligi będą nie tylko suche wyniki, ale także reporterskie wizyty w grupie południowej i północnej. No to rozpoczynamy od grupy południowej i wczorajszego meczu PKS-u Racot z Białym Orłem Koźmin. To spotkanie zakończyło się remisem 2-2.
Trener piłkarzy Białego Orła Koźmin Wielkopolski, pan Maciej Dolata. Rozmawiamy po remisowym meczu z PKS-em Racot.
Chcieliśmy dużo więcej zdobyć punktów, niestety nie udało się. Takie mecze jak dzisiejszy, może nie byliśmy do końca zespołem dominującym, ale właśnie to tak wyglądało przez cały sezon, że zespół, który utworzyliśmy w okresie przygotowawczym, bardzo młody zespół, gdzie w podstawowej 11 aż 8 młodzieżowców, to jakby przez brak doświadczenia, dzisiaj taki właśnie juniorski błąd zawodnika, który otrzymuje dwie żółte kartki za to samo, czyli za dyskusję z sędzią, za niepotrzebne zachowanie. No i to tak właśnie między innymi przez całą rundę skutkowało. Przyjechaliśmy tutaj wyraźnie po trzy punkty, taki był cel. No wyjeżdżamy stąd z punktem, oczywiście bardzo szanujemy ten punkt, bo trudno było go nie szanować, ale na pewno aspiracje mieliśmy dużo większe.
I ekipa piłkarskiego klubu sportowego oraz trener Dawid Dominiczak.
To wiadomo, że przy reformie czwartej ligi bardzo ciężko jest zagrać po to, żeby
się utrzymać, tam trzeba zająć 6. miejsce, więc gramy dla siebie, gramy dla przyjemności. Miejsce, nie patrzymy w tabelę, staramy się rozegrać każdy mecz jak najlepiej potrafimy na swoich chłopakach, wychowankach czy ludziach tutaj z okolicy najbliższej. Udaje nam się gdzieś tam tych 20 chłopaków zmobilizować do tego, żeby na tym poziomie czwartoligowym grać.
I utrzymać się w tej reformowanej lidze?
Nie ma co być takim aż optymistą. No, każdy chyba czuje, na jakim jesteśmy poziomie, że organizacyjnie i sportowo jednak ta nowa czwarta liga dla nas to będzie za dużo. Musimy też mierzyć swoje siły na zamiary.
PKS Racot Biały Orzeł Koźmin 2-2. W pozostałych meczach Pogonić Nowe z Kalmierzyce przegrała z Ostrowią 0-2. Polonia Leszno przegrała z Wichrem Dobra 0-2. Polonia Kępno przegrała z Turem Turek 1-2. Korona Piaski przegrała z Kanią Gostyn 1-3. SKP Słupca pokonał LKS Głuchów 2-1. Wiktoria Ostrzeszów przegrała z Rawią z Rawicza 1-3. A Wiktoria Września zremisowała z Obrą Kościan 1-1. Wiktoria z 40 punktami prowadzi w tabeli.
Ostatnia kolejka spotkań jesieni w czwartej lidze w grupie północnej. Tutaj trwa dominacja Mieszka Gniezno, który tym razem pokonał Iskrę Szydłowo 3-0. W innych meczach 17 kolejki Sparta Oborniki zwyciężyła GKS Dopiewo 1-0. Nielba Wągrowiec pokonała Lubuszanina Trzcianka 3-2. Unia Swarzędz zremisowała z Pogonią Łobrzenica 2-2. Orły Pniewy przegrały z Gromem Plewiska 1-3. Huragan Pobiedziska uległ Gielka Asowi Wysoka 0-1. Warta Międzychód pokonała Wełnę Skoki 2-0. A Tarnowia Tarnowo Podgórne przegrała z Kotwicą Kórnik 0-1. I do Tarnowa Podgórnego wybierzemy się teraz z naszą kolejną piłkarską wizytą.
Ekipa Tarnowi, Tarnowo Podgórne, drużyna czołówki czwartej ligi piłkarskiej grupie północnej, ale drużyna specyficzna pod wodzą grającego trenera Marcina Kikuta.
Tak, rzeczywiście, drużyna jest bardzo barwna i złożona przede wszystkim z byłych Lechitów, Zbigniew Zakrzewski, ja, Bartek Siustrowski, Błażej Trichowski, więc mieszanka wybuchowa, pozytywna. Cały czas walczymy o to pierwsze miejsce, aczkolwiek Mieszko Gniezno jest bardzo mocne, bardzo silne. Chłopacy też pogrywali w drugiej, w pierwszej lidze i stworzyła się silna ekipa na tą naszą grupę. My też specjalnie nie mamy jakiegoś mocnego oparcia na awans. Chcemy przede wszystkim my jako starsi, ja jako trener grający, nauczyć zawodników młodych, których mamy w klubie, którzy marzą o jakiejś karierze, no to mają tutaj, wydaje mi się, idealne miejsce do tego, żeby czerpać korzyści ze współpracy z takimi zawodnikami jak my. To nasze doświadczenie i przede wszystkim to, że chłopacy, którzy grają w Ekstraklasie, mogą być ich kolegami, to jest, uważam, bezcenny pakiet informacji i przede wszystkim rady, które możemy im udzielić. To jest oczywiście na tym poziomie, uważam, duży handicap grania w Tarnowi.
Jak nastąpiło to, nazwijmy to, skrzyknięcie się, żeby właśnie tutaj w ekipie Tarnowi, Tarnowo Podgórne takie postacie jakby się znalazły?
Zaczęło się, można powiedzieć, od Zakiego, który skończył zawodostwem. Tutaj rozpoczął jakby swoją dalszą przygodę, taką można powiedzieć amatorską w Tarnowi i automatycznie w momencie, kiedy ja osiadłem, przede wszystkim Błażej, Bartek Siusarski, ja, jesteśmy mieszkańcami gminy, więc automatycznie można powiedzieć, pierwszy telefon był do Zakiego, tutaj osiądę, tutaj będę mieszkał, tu będę żył, więc chciałbym swoje doświadczenie spożytkować, przekazać właśnie tutaj w Tarnowi. W moim przypadku to wyszło tak, że zostałem trenerem i chłopców 2006-2007 rocznik i stałem się też piłkarzem, a w następstwie trenerem grającym. Także gdzieś to się wszystko mocno rozrosło. Po chwili również zakończył zawodową karierę Bartek i się u nas pojawił i za chwilę nastąpiło to samo z Błażejem. Także te momenty zakończenia zawodostwa i zapuszczenia korzeni w danym miejscu, akurat jest to gmina Tarnowo Podgórne, dało, uważam, duży potencjał dla klubu.
Pamiętam taką rozmowę, no, już dosyć dawno temu, z Zakim właśnie, kiedy byliście tuż przed wyjazdem na takie mini zgrupowanie do Turcji, co w przypadku czwartej ligi brzmiało kosmicznie, będzie powielany ten schemat.
No, chcielibyśmy bardzo. Na razie nie ukrywam, że to była misja nadzwyczajna, którą udało nam się przeprowadzić. To też było tak, że prywatni sponsorzy z całości pokryli ten wyjazd i namówić ich ponownie na to samo może być ciężko, aczkolwiek chcielibyśmy zimą wyjechać na jakieś zgrupowanie, już niekoniecznie może aż tak odległe miejsce, ale chociaż w Polsce, bo jednak praca, którą tam wykonaliśmy, naprawdę była wymierna i przede wszystkim chłopacy młodzi zobaczyli, co to znaczy zawodostwo, no bo tam mieliśmy warunki na poziomie ekstraklasy.
Na poważnie do kapitana Zbigniewa Zakrzewskiego. Jak to ma wyglądać w czwartej lidze w tej rundzie rewanżowej? Na razie ta strata do prowadzącego Mieszka Gniezna aż tak ogromna nie jest.
No na pewno, no postaramy się jeszcze powalczyć. Aspiracje są na to, żeby awansować. Zobaczymy. Jesteśmy w trakcie budowania zespołu cały czas. Kilku nowych chłopaków doszło, więc sukcesywnie wzmacniamy zespół i chcemy powalczyć jak najwyższe cele. Jeśli się nie uda w tym roku, no to na pewno przyszły.
Dla ciebie, dla Bartka Ślusarskiego, dla Marcina Kikuta, dla Bożeja Telichowskiego to jest szansa na przedłużenie piłkarskiej młodości.
przynosi występy w Tarnowi?
Znaczy, no na pewno, no jeśli jesteśmy zdrowi, jeśli pokazujemy formę, strzelamy bramki, dajemy coś drużynie, to na pewno sprawia nam to dużą przyjemność i możemy kilku chłopcom pokazać, że naprawdę jeszcze serducho nam zostało do grania i umiejętności. Jeśli będziemy odstawać na tym poziomie, to już myślę, że kołek przysłowiowy zostanie wbity w papcie i zapraszamy na benefisy.
To jeszcze takie spuentujemy krótkim, jednym ogólnym pytaniem. To, że teraz rozmawiamy o czwartej lidze piłkarskiej, rozmawialiśmy wiele razy przy okazji europejskich pucharów, występów w Ekstraklasie, to oznacza, tak ładnie mówiąc, że piłka nożna jest jedna?
Tak, zdecydowanie. Piłka nożna łączy, piłka nożna buduje pozytywną energię, pozytywne wibracje i tutaj w gminie Tarnowo Podgórne naprawdę klimat dla piłki jest wyśmienity.
A radiowo-piłkarską wizytę w Tarnowie Podgórnym złożył Krzysztof Ratajczak. To na koniec magazynu Wielkopolskie Gole. Jeszcze zaglądamy do Ekstraligi Pań. Ostatnia tegoroczna kolejka spotkań i wczoraj wygrana Medyka Konin z Mitechem Żywiec 4-1. Ponadto Górnik Łęczna rozgromił Olimpię Szczecin 10-0. UKS SMS Łódź przegrał z Czarnymi Sosnowiec 0-1. AZS PWSZ Wałbrzych zremisował z ekipą Unifris Górzno 1-1. AZS Wrocław wygrał ze Sportową Czwórką Radą 2-1, a AZS UJ Kraków zremisował z Gosirem Piaseczno 3-3. Na czele tabeli w tym momencie Górnik Łęczna, który o punkt wyprzedza drużynę Medyka Konin. Medyczki tracą do lidera tylko jeden punkt i mogą go jeszcze wyprzedzić, ponieważ mają do rozegrania na początku grudnia zaległe spotkanie z UKS-em SMS Łódź.
W meczu piłkarskiej Ekstraklasy Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze przerwa, bo boisko zadymione. Po racach odpalonych przez kibiców piłkarze schowali się w szatni jednego i drugiego zespołu. Zatem chwilę jeszcze ta przerwa potrwa do 20. I zapewne to spotkanie się jednak nie zakończy. No ale my mamy dla Państwa ostatni konkurs, w którym do wygrania są bilety na mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock. Niedziela, przypomnę, za tydzień godzina 15.30 na stadion. Oczywiście także transmisja na naszej antenie z tego spotkania, ale może ktoś się wybierze, kto wygra bilety w tym naszym ostatnim konkursie. Podwójne bilety. Przypomnę, SMS-a o treści Radio Poznań. Odpowiedź na pytanie oraz swoje imię i nazwisko należy wysłać na numer 71601. Radio Poznań. Odpowiedź na pytanie oraz swoje imię i nazwisko takiego SMS-a należy wysłać na numer 71601. Wygra pierwszy SMS z poprawną odpowiedzią, a pytanie brzmi następująco. No być może trudno to teraz uwierzyć, ale trener Nenad Bielica ma za sobą epizod w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Z jakim zespołem trener Nenad Bielica bawił w Lidze Mistrzów? Jaki zespół trener Nenad Bielica prowadził w piłkarskiej Lidze Mistrzów? Radio Poznań, odpowiedź na pytanie oraz swoje imię i nazwisko. Czekamy na SMS-y 71601. Is it 'cause I'm cool? Why you dress like me? Is it honesty? Are you just a fool? Is it 'cause I'm cool? Why the school kids laugh? 'Cause the papers got it wrong again. Is it 'cause I'm cool? Take a piece of me, serve me up on a plate in your restaurant. Is it 'cause I'm cool? Is it 'cause I'm cool? Is it 'cause I'm fly?
Dwa dni interesujących wykładów, ciekawych pokazów to bilans dwudniowej międzynarodowej konferencji, jaka odbyła się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Na jaki temat konferencja? Posłuchajmy.
Podczas konferencji naukowej na Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego dotyczącej aktywności osób niepełnosprawnych nie może zabraknąć warsztatów. Pokazowy trening judo olimpiad specjalnych poprowadził Dariusz Migdałek. To jest sport, rehabilitacja, zabawa dla tych ludzi?
Jest to wszystko to, o czym pan powiedział, ale przede wszystkim chyba rehabilitacja poprzez sport z punktu widzenia naszego, trenerów, opiekunów, wychowawców i organizatorów wszystkiego. Natomiast z punktu widzenia zawodników przede wszystkim chyba dobra zabawa. Po drugie także zdobywanie medali, trofeów, jeżdżenie na zawody, także sport. Rywalizacja jest ważna dla naszych zawodników, dla nas i dla mnie osobiście same trofea, medale i to, co oni zdobywają, nie jest ważne. Najważniejsze, i powtarzam to swoim zawodnikom, jest ich zaangażowanie i ta radość, którą oni czerpią. Ale oczywiście oni zawsze nastawiają się na zawody, także te cele jakby troszeczkę są inne po stronie naszej, po stronie zawodników, ale ostatecznie wszystko składa się w jedną całość.
Jest to judo, to są naprawdę elementy prawdziwego judo.
Tak, dokładnie. Rzucamy się, zakładamy trzymania, aczkolwiek w odróżnieniu od klasycznego judo w olimpiadach specjalnych zabronione są techniki niebezpieczne, takie jak dźwignie, duszenia, rzuty poświęcenia, chwyty za głowę i kilka jeszcze innych elementów, które mogą zagrażać też zdrowiu zawodników.
To jest dyscyplina sportu, która po prostu pozwala młodszego, czy czasem nawet trochę starszego, niepełnosprawnego człowieka, mówiąc wprost, wygimnastykować.
Zdecydowanie tutaj najlepiej na ten temat wypowiadają się rodzice, ponieważ ja cały czas pracuję z zawodnikami, jakby dla mnie nie jest to aż tak bardzo widoczne, ale rodzice mówią, że nawet po kilku latach tutaj różnice są ogromne w tym właśnie ogólnej sprawności fizycznej zawodników.
Trener pracujący z takimi zawodnikami trochę cierpliwości pewnie musi mieć więcej.
Ja jakby do końca tego nie odczuwam. Ze wszystkimi pracuję tak samo. Pracuję również z młodzieżą i z dziećmi ze szkół masowych, także prowadzę zajęcia i nie zastanawiam się nad tym.
Gdzie w Poznaniu dziecko niepełnosprawne umysłowo można przyprowadzić na tego typu zajęcia?
Najlepiej zgłosić się do kogoś z olimpiad specjalnych i wówczas zostanie się przekierowanym najprawdopodobniej do mnie albo do naszego biura olimpiad specjalnych, do pani Natalii Nowak, która jest dyrektorem naszym regionalnym. Same zajęcia natomiast są prowadzone w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 oraz w klubie sportowym Akademia Judo na ulicy Taborowej 1 w Poznaniu. Udało się naprawdę bardzo mocno spopularyzować to judo. W tej chwili w naszym klubie pod moim czujnym okiem trenuje 56 zawodników. Jest to unikat na skalę naszego kraju. Są kluby, w których kilkunastu zawodników trenuje, może około 20. No natomiast u nas jest to liczba prawie 60. No i trzeba tutaj szczególny hołd oddać rodzicom, którym po prostu chce się przyjeżdżać wieczorami na salę i czekać, aż ich dzieci przerobią trening.
A co to za zawody będą za tydzień?
Jest to pierwszy ogólnopolski turniej olimpiad specjalnych w judo. Pierwsze tak duże zawody. Będziemy gościć zawodników z 7 różnych oddziałów regionalnych z całej Polski. 60 zawodników. Łącznie będzie brało udział w zawodach. Zawody zaczynają się w piątek, kończą się w niedzielę. Jest to duże wydarzenie, przede wszystkim takie społeczne dla naszych zawodników. Sportowe, można powiedzieć, takie jak zawsze, bo takie zawody organizowaliśmy już z taką liczbą zawodników nie raz, ale były to zawody jednodniowe. Tutaj natomiast 3 dni mieszkamy w hotelu, do tego są imprezy towarzyszące, program Zdrowi Sportowcy, wspaniała ceremonia otwarcia w piątek o godzinie 16 na Taborowej 1, na którą wszystkich zapraszamy na walki, natomiast w sobotę, w niedzielę od godziny 10 również na Taborowej 1 w Poznaniu, w siedzibie Akademii Judo.
W piłkarskiej Ekstraklasie wznowione spotkanie Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze. Czas został podczas przerwy po zadymieniu zatrzymany, zatem jest 73. minuta spotkania i cały czas rezultat bezbramkowy. Jeżeli chodzi o nasz konkurs, oczywiście Austria Wiedeń jest zespołem, który trener Nenad Bilica prowadził w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Pan Marcin Jarzębowski. Pan Marcin Jarzębowski jako pierwszy przysłał SMS-a z poprawną odpowiedzią i wygrywa podwójne zaproszenie na mecz Lecha z Wisłą Płock.
Przy Łazienkowskiej w meczu Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze dzisiaj piłkarze schodzili już 3-krotnie do szatni, raz w przerwie, 2 razy z powodu meczu przerwanego ze względu na zadymienie boiska. To my na koniec audycji w sportowym rytmie też wybierzmy się do szatni.
Radio Poznań. Sport.
O sporcie rozmawia się przede wszystkim w kategoriach trudu, wielkich wyzwań, organizacji wielkich imprez, ale czasami można do tego podejść w taki sposób troszkę pachnący. Z pozoru wydawałoby się bardzo przyziemny, prozaiczny, jednak ważny. Szatnia na medal. Z inspiracji województwa wielkopolskiego, marszałek pan Marek Woźniak. Na czym to polega?
Chcemy uruchomić nowy program, zupełnie do tej pory jeszcze nie funkcjonujący. Wsparcie dla wszystkich samorządów, które posiadają na swoim terenie obiekty sportowe. Głównie te mniejsze obiekty sportowe, które już mają ileś lat swojego użytkowania za sobą. chcemy w ten sposób, poza tym, co do tej pory robiliśmy, czyli wspieraniem budowy dużych obiektów sportowych, których powstało w ciągu ostatnich kilkunastu lat, blisko 260, z wykorzystaniem Funduszu Rozwoju Sportu, chcemy udostępnić finansowanie modernizacji, remontów lub też budowy obiektów szatniowych i sanitariatów, które w wielu obiektach, zwłaszcza tych starszych, są strasznie zaniedbane. Często one zniechęcają człowieka, który chce jakąś aktywność sportową podjąć, no bo jeśli miałby się pod przysłowiowym krzaczkiem rozbierać, przebierać bez możliwości umycia się, to pewnie ta decyzja o rozpoczęciu wysiłku sportowego jest zdecydowanie trudniejsza. Zwłaszcza jeśli dotyczy to dzieci, te dobre nawyki związane z takim przygotowaniem się do wysiłku sportowego powinny być powszechne i chcemy udostępnić pieniądze na to, aby zadbały po prostu samorządy o te różne szatnie czy sanitariaty, które przy obiektach sportowych funkcjonują, aby je do właściwego standardu poprawić lub zbudować, jeśli ich nie ma, i w ten sposób ten powszechny sport młodych ludzi, ale nie tylko młodych ludzi, bo również seniorów, osób niepełnosprawnych zostanie na tyle wzbogacony, że osiągniemy ten efekt w postaci większych rzesz ludzi, którzy będą podejmować wysiłek sportowy.
Jest, panie marszałku, konkretna data, kiedy można się zgłaszać do tego projektu i ubiegać się po prostu o takie dofinansowanie tej sprawie?
Tak, już będziemy od 27 listopada oczekiwać zgłoszeń. Aplikacje będą mogły być kierowane do Urzędu Marszałkowskiego. Na początku wniosek jest opisem tego, co zamierza dany samorząd zrobić. W miarę upływu czasu, jak zostanie zakwalifikowany, będzie uzupełniany o niezbędne formalne dokumenty, tak abyśmy mogli na początku przyszłego roku podjąć uchwałę sejmiku o tym, że dany samorząd otrzymuje dotacje z budżetu samorządu województwa i może realizować inwestycje, czy też remont, czy modernizację, to zależy od wyboru, z wykorzystaniem funduszy województwa. Nasze dofinansowanie maksymalnie sięgnie 100 tysięcy złotych. To może być kilka szatni ujętych w jednym wniosku. Natomiast drugą część, przynajmniej połowę, musi ponieść samorząd lokalny. Oczywiście może ponieść większą kwotę, ale nasze dofinansowanie nie może przekraczać 50% wartości i nie może przekraczać 100 tysięcy złotych. To są takie podstawowe warunki, które chcemy nałożyć. Oczywiście realizacja musi nastąpić w roku 2018. To jest pewien pilotaż. Na razie kwota 2 miliony złotych. Nie jest to kwota mała. Myślę, że można za tę kwotę wiele takich obiektów wyremontować, zmodernizować. Jeśli będzie duże zainteresowanie, jeśli będą wykazane duże potrzeby, myślę, że ta kwota będzie mogła być zwiększana w kolejnych latach.
No, aby się takie programy rozwijały, zaglądamy na boisko piłkarskie Ekstraklasy w Warszawie, gdzie trwa mecz Legii z Górnikiem. 77 minuta meczu, cały czas rezultat bezbramkowy. Ale sporo wydarzeń sportowych już za nami, już się zakończyło. I to ciekawych i ważnych.
Zgadza się, między innymi pierwszy dzisiejszy mecz 16 kolejki Ekstraklasy. Śląsk-Wrocław przegrał z Arką Gdynia 1-2 w Ekstraklasie koszykarzy. Porażka BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski. Drużyna z naszego regionu uległa we Wrocławku Anwilowi 76-78. Poza tym w Wiśle dzisiaj pierwszy w sezonie indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Najlepszy Japończyk Yoshiro Kobayashi, dla którego to była pierwsza w karierze wygrana w cyklu. A drugie miejsce na podium zajął Kamil Stoch. Trzeci był Austriak Stefan Kraft. I jeszcze zaglądamy na korty do Londynu. Tam niestety Łukaszowi Kubotowi i Marcelo Melo nie udało się wywalczyć zwycięstwa w rywalizacji deblistów kończącego sezon turnieju ATP Finals. W finowym meczu polsko-brazylijski duet przegrał z fińsko-australijską parą Henryką Tinen i John Peer 4-6 i 2-6.
Z audycją w sportowym rytmie wrócimy oczywiście za tydzień w niedzielę po godzinie 18, ale także za tydzień w niedzielę od 15.30, o czym już mówiliśmy, ale przypominamy, transmisja meczu piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Lech Poznań zagra z Wisłą Płock od 15.30 w niedzielę. Relacja na żywo na naszej antenie. Jutro poniedziałek, zatem pierwsze wiadomości sportowe po godzinie 6, później o 7.45, ale jak każdy poniedziałek zapraszamy też do wysłuchania sportowej areny. Tym razem sportowej Sportowa Arena po godzinie 22 na żywo z gośćmi w studiu o poznańskiej kawaliadzie, czyli międzynarodowych zawodach konnych w skokach przez przeszkody, ale nie tylko, bo kawaliado to także WKKW, to także ujeżdżenie, to także woltyżerka, właściwie przegląd niemal wszystkich jeździeckich konkurencji pod dachem. W tym roku kawaliada na poznańskich targach od 30 listopada do 3 grudnia, zatem na przełomie listopada i grudnia, z tym pierwszym weekendem grudnia od 30 listopada do 3 grudnia, przypomnę, kawaliada na targach, a audycja z dyrektorem kawaliady Dominikiem Nowackim i dyrektorem sportowym Szymanem Tarantem jutro po 22 na żywo. Także będą konkursy, w których będzie można wygrać bilety na poznańską kawaliadę.
A my w takim razie majestatycznie opuszczamy parkour audycji w sportowym rytmie. Krzysztof Jankowski program realizował. Sprzed mikrofonów do usłyszenia mówią
Grzegorz Hałasik
i Wojciech Bernard.